Dziś w przededniu Dnia Papieskiego gościem audycji Kościół i Świat jest metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. Niewątpliwie jednym z najczęściej zadawanych dziś pytań w związku z Janem Pawłem II jest pytanie o termin jego beatyfikacji. Czy księdzu biskupowi też zadawano takie pytanie, jak jest na nie odpowiedź?
Wiele razy mi to pytanie ludzie zadają i szanuję to, dlatego że ludzie z troską są przekonani o tym, że jest święty i dla ludzi wydaje się, że kwestia dokumentacji tego, robienia tych wielkich dokumentów, tak zwanego pozycja, to jest sprawa wtórna, czego wyrazem jakąś tam spontanicznym myślenie przecież nie inspirowane było to santo subito. Ale z drugiej strony odpowiadam na te pytania, że zostawmy tą sprawę Kościołowi, zostawmy sprawę procesowi beatyfikacyjnemu, dlatego że są procedury, których nie wolno skracać, nie tylko dlatego, że nam się śpieszy, naciskamy, ale dlatego że proces beatyfikacyjny, przyjmowanie wielu, wielu, wielu świadectw, wydobywanie i badanie wielu dokumentów sprawia, że gdyby nie to, to byśmy o wielu rzeczach w ogóle nie wiedzieli. Natomiast jest w procesie ta jedyna okazja, żeby także zobaczyć papieża w tym, co napisał, w tym, co zrobił, w tym, co powiedział, w całym spektrum, w całej szerokości, ale równocześnie, i to jest ważne w procesie, posłuchać świadectw o jego świętości, o jego życiu z różnych ust płynących, i to nie tylko z ludzi Kościoła, ale ze strony ludzi Kościoła, ale także ze strony tych, którzy patrzyli na papieża z pozycji obojętnej, jeśli chodzi o religijność, i którzy patrzyli czasem także z pozycji wrogiej, co dla mnie nie jest zgorszeniem i zdziwieniem, że dlatego właśnie uzyskania pełnego obrazu papieża w procesie uczestniczyli także ludzie tacy, którzy z Kościołem nie mieli nic wspólnego czy niewiele, ale spotykali się z papieżem bądź jako politycy, bądź jako przywódcy krajów i tak dalej, i także byli poproszeni do tego, żeby o papieżu mówić. Ja myślę, że my mamy takie mianowicie troszeczkę uproszczone widzenie świętości, przestrzegałbym przed tym, bo nam się wydaje, że dopiero wtedy, kiedy będzie proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, to dopiero wtedy ten kandydat znajdzie się w niebie. No, wielu ludziom się wydaje, że między beatyfikacją a kanonizacją jeszcze istnieje taka różnica, że gdzieś na wyższe miejsce go tam przeniosą. Więc oczywiście jest okazja, to tłumaczmy to bez przerwy, że jesteśmy wszyscy przekonani, wiara nam to mówi, i ja osobiście od samego początku nie modliłem się za papieża przy jego trumnie otwartej, potem teraz przy grobie, tylko od początku modlę się i proszę o jego wstawiennictwo, czyli coś mi mówi, że z pewnością wiary, że on jest w niebie. Natomiast beatyfikacja jest procesem, który to potwierdza kościelnie i pozwala na kult publiczny. Natomiast kanonizacja jest krokiem następnym, polegającym na tym, że jeżeli beatyfikacja jest kultem lokalnym w danym kościele w Polsce, czy nawet nieraz tylko w diecezji, czy nieraz nawet w obrębie działania zakonu, gdzie beatyfikowany jest założycielem, czy ktoś tam, o tyle kanonizacja zezwala, w akcie kanonizacji święty jest czczony w całym kościele. I myślę, że od tej strony patrząc na Jana Pawła II, który był człowiekiem Kościoła znanym w całym świecie, a nie lokalnie w Polsce, mimo że go czasem próbujemy zawłaszczyć dla siebie, to jest uzasadnione pytanie, czy jest konieczna beatyfikacja, czy nie powinien być od razu ogłoszony jako święty czczony w całym Kościele katolickim.
Czy te ostatnie takie głosy krytyki, które się pojawiały, szczególnie w mediach zachodnich pod adresem Jana Pawła II, to sprawa ostatnich kilku tygodni, czy one mogą mieć jakiś wpływ na proces beatyfikacyjny? Tak, na temat końca życia, także była taka książka kilka tygodni temu brytyjskiego autora, który tam krytykował papieża za różne rzeczy. Czy to może mieć wpływ na beatyfikację, czy na szybkość jej?
Nie, myślę, że jeśli chodzi o sprawy związane z tą dyskusją wokół śmierci, to moim zdaniem to było słyszane nie tylko teraz podczas dyskusji, ale już wtedy, że papież po prostu sam zrezygnował, był etykiem, doskonale to znał i był człowiekiem, który wiele rzeczy przemodlił do końca, zrezygnował z tak zwanej uporczywej terapii, czyli postanowił powiedzieć sobie i innym, nie pozwólcie mi umrzeć, nie bierzcie mnie jeszcze trzeci raz do szpitala, bo to jest tylko kwestia stosowania środków jakichś nadzwyczajnych, uporczywych, ja tego nie chcę i myślę, że ja się nie chcę oczywiście być zwolennikiem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale myślę, że chyba niektórym zależy na tym, że gdyby się dało udowodnić, że papież prosił o śmierć, czy prosił o skończenie już życia w znaczeniu, że już bardzo cierpi, to mieliby doskonały argument dla eutanazji i uzasadnienie, bo nie wiem, komu, po co i na co jest ta dyskusja potrzebna, wzięta skądś tam, że jakiś lekarz powiedział, że jeszcze mógłby pożyć tyle gdyby. Albo że ktoś tam mianowicie mu za mało jeść dawał, no to są śmieszne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o sprawę drugą, to czy książki będą wychodzić zawsze. Będą wychodzić po 10 latach, po 20. Papież Jan Paweł II, jak każdy papież, myślę, że to, od czegośmy zaczynali rozmowę, jest, będzie i był znakiem sprzeciwu. Ani za jego życia nie wszyscy go akceptowali, krytykowali go mocno w różnych krajach świata, zwłaszcza na początku, że nie rozumie, a tego nie rozumie, bo jest za kurtyny. To nie są sprawy, które mogą cokolwiek zmienić, jeśli chodzi o sprawę beatyfikacji. I oczywiście one będą uwzględniane przez postulatora, gdzieś tam odnotowywane, to jest jego rola, a myślę, że także nie mogą wpłynąć w sposób zasadniczy na termin czy tempo tych prac.
Jan Paweł II, obrońca godności człowieka, tak brzmi tytuł tegorocznego Dnia Papieskiego i właśnie akurat jakby w okolicy tego hasła padły te zarzuty, o których tutaj mówiliśmy. Proponowałem, żebyśmy wrócili cofnęli się znacznie głębiej, to znaczy do roku 81, to znaczy do papieża w poliklinice Gemelli. On wtedy domagał się od lekarza, aby już umożliwił mu powrót do normalnych obowiązków i takie miał jakby do nich przemówienie. Jeden z lekarzy streścił to przemówienie następującymi słowami, to cytuję Frossard: całe życie broniłem praw człowieka, a teraz tym człowiekiem jestem ja sam. Choroba, niesprawność w jakiś sposób upokarza człowieka. Jak on sobie radził z tym upokorzeniem, które niewątpliwie musiał odczuwać?
To, co myślę, że w tym okresie były dwa etapy takie, o których się słyszało i mówiło wówczas. Pierwszy etap, no to był ten czas ratowania życia, pierwsze dni i tygodnie. I papież oczywiście na pewno z wielkim bólem fizycznym i psychicznym i wielorakim ten pobyt w szpitalu przyjął, był wdzięczny, dziękował lekarzom. Natomiast później nastąpił ten powrót do szpitala przez tę jakąś bakterię, która się tam zakradła. No i to dla papieża już potem było nieupokarzające, tylko trudne, dlatego że przedłużał się czas. No to był człowiek kontaktu z ludźmi, to był człowiek, który miał ogromnie dużo do powiedzenia i chciał być z ludźmi na audiencjach środowych, na Aniu Pańskiej i tak dalej. Nie mógł tego robić, a myślę, że to osłabienie organizmu, które przyszło i sprawiło drugi pobyt, ten letni w szpitalu, było też również wyrazem takiej pewnej beznadziejności. To jest tak, że człowiek chciałby rwać się do rzeczy, do obowiązków, a równocześnie jest słaby. Słaby, bo coś tam w tym organizmie się dzieje, a równocześnie czasem podejrzewa u lekarzy nadopiekuńczość, że chcą już tak do końca wszystko wyleczyć i tak dalej. I wtedy to papież, ale myślę, że mówił to w ten sposób, że domagał się, żeby szanowali jego godność, czyli pozwolili mu być wolnym człowiekiem, ale oczywiście dodawał zawsze, tak jak Pan Jezus, to bądź wola Twoja, czyli ostatecznie poddawał się woli lekarzy i był w szpitalu tak długo, jak długo trzeba było być. To zresztą to był człowiek wielki, który miał swoje rzeczy przemyślane na gruncie i etycznym i także zajmował się etyką czy bioetyką, byśmy dziś powiedzieli, na styku medycyny i teologii czy etyki, więc myślę, że on tę dyskusję prowadził. To była ta swoista też katecheza dla tych ludzi w szpitalu. Natomiast to, że chciał się wyrwać wcześniej, no to jest tylko dowód na to, że nie tyle czuł się ubezwłasnowolniony czy ograniczony w swojej godności, ile chciał być po prostu dla ludzi potrzebnym. A szpital to uniemożliwił.
André Frossard, opisując tamten pobyt w Gemelli, cytuje również swoją rozmowę z papieżem i pisze tak: papież wyjaśnił lekarzom, że chory, będąc w stanie tracenia swej podmiotowości, stale musi walczyć, żeby ją odzyskać i stać się raczej podmiotem swojej choroby, aniżeli przedmiotem leczenia. Jak ksiądz arcybiskup rozumie te słowa, raczej podmiot choroby niż przedmiot leczenia?
To znaczy, no myślę, że dzisiaj od tamtego czasu się jeszcze wiele zmieniło, jeśli chodzi o relacje lekarz-pacjent. To znaczy, można było i było tak przez wiele lat, że przychodził lekarz, człowiek do szpitala, no i właściwie coś tam z nim robiono, natomiast nie mówiono o nim, o tym, w czym go leczą, jak go leczą, nie, że tak powiem, nie traktowano go podmiotowo, tylko przedmiotowo, my cię tutaj pobadamy, postawimy diagnozę, damy lekarstwo i wyjdziesz i nam podziękujesz. Natomiast podmiotowo się traktuje pacjenta wtedy, kiedy się z nim, i to dzisiaj dobry lekarz, każdy wie o tym, że wtedy, kiedy on jest partnerem tego dialogu, bo dobry lekarz wie także i to, że to nie jest tylko kwestia leczenia, podawania takich czy innych lekarzy i stawiania takich czy innych diagnoz, ale to jest także nie tylko towarzyszenie, ale współpracowanie z chorym człowiekiem, dlatego że dobry lekarz jest troszkę jak kapłan, który mianowicie w pacjencie widzi swojego partnera, rozmawia z nim, jakby wzmacnia także jego nadzieje, jego siły duchowe i sprawia, że pacjent jest świadomy tego, co się z nim dzieje. Myślę, że taki dialog, z tego co słyszeliśmy ze szpitala Gemelli od ludzi, którzy tam byli, taka rozmowa poważna z profesorami, którzy go leczyli, z lekarzami, z pielęgniarkami się odbywała i w tym znaczeniu papież rzeczywiście był traktowany podmiotowo i chciał, żeby wszyscy tak byli traktowani, nie tylko on jako wyjątkowy pacjent i dlatego o tym często mówił, ale sądzę, że w tej dziedzinie w ogóle, w medycynie dzisiejszej się stało wiele, wiele różnych rzeczy. Myślę tak dla urozmaicenia mianowicie tej rozmowy, powiedziałbym taką rzecz, którą pan profesor Szczekli w Krakowie, który leczył wielu ludzi, księdza profesora Tischnera między innymi u siebie miał i był człowiekiem niezwykłym humanistą, jeśli chodzi o lekarza, powiedział kiedyś i napisał w tej książce Katarzys takie wydarzenie, że przychodzi do szpitala rano, gdzie leżał przez prawie pół roku pan Turowicz, który redaktor Tygodnika Powszechnego, który miał poważne kłopoty z sercem na końcu, to serce biło nierówno, słabo, takie migotanie i takie. Przychodzi i mówi, pan Turowicz jest w holu i czyta gazetę. Pyta się, co się stało. No nic. Przyłożył mu słuchawkę, potem zrobił EKG, jakieś inne badania, mówi, to serce zupełnie jest inne. No i pyta się go, panie redaktorze, co się wydarzyło? A on mówił pokornie w ten sposób, że wczoraj wieczór byłem w pokoju, przyniosła pielęgniarka słuchawkę, w tej słuchawce się odezwał ksiądz Dziwisz, a za chwilę oddał słuchawkę papieżowi, rozmawialiśmy 20 minut. I pisze, konkluduje pan Szczekli w ten sposób, no i my leczyliśmy takie, mówimy, zabiegi, takie i wydawało się, że to wszystko już zmierza ku śmierci i nie poprawimy tego serca. Jedna rozmowa, jedno potraktowanie, że tak powiem, choroby od strony takiej podmiotowej rozmowy z kimś wielkim sprawiło, że przez kilka tygodni, oczywiście, że umarł później, ale przez kilka tygodni to serce biło zupełnie innym rytmem. Myślę, że to jest obraz rozmowy lekarza z pacjentem, pacjenta z lekarzem, który jest tutaj jakby zapisany na zasadzie pewnej wzorcowej.